na cztery łapy.
Gest, który dla jednych jest wyrazem bezgranicznego oddania, dla innych uciążliwym nawykiem, a dla specjalistów komunikatem wysyłanym przez organizmy zwierzęcia. Dlaczego psy liżą? Czy za tym ruchem języka zawsze stoi sympatia, czy może próba rozładowania wewnętrznego napięcia? A kiedy ten niewinny gest staje się sygnałem alarmowym oznaczającym ból lub chorobę? O tym wszystkim już za moment porozmawiam z ekspertami. Zapraszam, Agata Jodłowska. A moim pierwszym gościem jest Mateusz Dańko, behawiorysta i trener psów, znany w mediach społecznościowych jako twórca projektu Myśl jak pies. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od sytuacji, którą zna chyba każdy opiekun czworonoga, czyli wracamy do domu, a tam czeka na nas radosne merdanie ogonem i mokry język na policzku czy na dłoniach. Dla większości z nas jest to taki obrazek, powiedziałabym, sielankowy, ale co na ten temat mówi etologia? Skąd w ogóle bierze się u psów odruch lizania?
Tak jak pani już wspomniała, lizanie jest bardzo naturalnym zachowaniem u psów i jest to zachowanie szczenięce, widoczne już u szczeniaków, tak naprawdę odziedziczone od ich przodków, można powiedzieć w cudzysłowie wilków, bo tego na pewno nie wiemy, czy był to wilk szary. Natomiast zachowanie u szczeniąt polegające na lizaniu bardzo często jakby wymusza na matce, na suce psa pokarm. Jest to najczęściej lizanie okolic pyska, które jest takim znakiem, że szczeniak jest głodny i trzeba go nakarmić.
To w takim razie jak powinniśmy to zachowanie rozumieć dzisiaj? Czy to bardziej świadoma forma komunikacji z opiekunem, czy raczej jakiś automatyczny odruch?
Bardzo często jest to odruch automatyczny, natomiast samo lizanie jako komunikat niesie ze sobą bardzo dużo. To nie jest tylko lizanie w takim rozumieniu naszym ludzkim i tu znowu pojawia się zjawisko antropomorfizacji, czyli tego przypisywania psu tych ludzkich powodów pewnego zachowania. Natomiast z punktu widzenia zwierzęcia lizanie może oczywiście nieść ze sobą to, co my chcemy widzieć, czyli radość, jakąś miłość, czy być takim zachowaniem afiliacyjnym, mającym na celu podtrzymać dobre stosunki. To jest oczywiście jeden aspekt, nie tak częsty, jakby nam się mogło wydawać. Może to być również zachowanie eksploracyjne, czyli pies zlizując jakieś powierzchnie, zbiera sobie dodatkowe informacje chemiczne o zapachach, które węszy. Może to mieć komunikat dystansujący na przykład. I pies w ten sposób może prosić o dystans, co jest często szokujące dla wielu osób, z którymi mam przyjemność pracować. Jak o tym informuję, to ludzie bardzo się dziwią, bo raczej się tego nie spodziewamy, że coś tak delikatnego jak użycie języka może informować, może być prośbą o przestrzeń i o dystans. Bardzo często, też odwołując się do tego, co pani wspomniała na początku, czyli witanie się z psem na wejściu, my kojarzymy taką psią ekscytację, bardzo wysoką, skakanie, lizanie nas z czymś pozytywnym. Natomiast bardzo często u psów jest to informacja, że ten pies nie do końca radzi sobie z tą konkretną sytuacją, nawet z przywitaniem z własnym opiekunem.
A co w sytuacji odwrotnej, kiedy pies w ogóle nie liże? Czy to coś mówi o relacji z opiekunem?
Nie doszukiwałbym się w tym komunikacie czegoś pozytywnego tak na siłę. To, że pies nie chce nas w danym momencie lizać, wcale nie musi oznaczać, że on się przy nas źle czuje i że jest coś nie tak. Ba, jeśli liże nadmiernie i to często widzimy u psów po adopcjach, że one bardzo dużo liżą swoich nowych opiekunów i to najczęściej wskazuje na to, że ten pies no, nie radzi sobie i prosi w ten sposób właśnie o dystans, tak jak już mówiłem wcześniej. Natomiast pies, który nas nie liże, jest po prostu, jeżeli to jest pies, który jest swobodny, spokojny i czuje się przy nas bezpiecznie i komfortowo, to wcale tego lizania być nie musi.
Powiedział pan o tym, że te czworonogi, które są adoptowane, bardziej potrzebują takiego zachowania. Ale czy każdy pies będzie się tak zachowywał? Czy to też może zależeć od charakteru, powiedzieliśmy od doświadczeń, ale też czy być może od rasy psa?
Tak, myślę, że tak, ponieważ kwestią tutaj ważną, którą trzeba poruszyć, jest jakby impulsywność danego psiaka. Niektóre psy mają bardzo skrócony jakby zakres tej komunikacji, załóżmy pitbulle czy amstaffy, psy, których często ludzie się boją. One wcale nie są tak agresywne z natury, jak wszyscy mówią, tylko one mają tak zwany krótki ląd, czyli dużo szybciej eskalują w swojej komunikacji. No i taki pitbull poliże nas raz, a później od razu przejdzie do jakiegoś gryzienia czy komunikatu mocno mocniejszego. Natomiast no, załóżmy Golden Retriever będzie jednak tego lizania stosował dużo więcej i dłużej prosił o to, żeby jednak przestać go głaskać na przykład. Więc tak, rasa jak najbardziej może tutaj mieć znaczenie. Doświadczenie psa też, bo lizanie bardzo często staje się zachowaniem nawykowym, polegającym na tym, że jeżeli mamy małego szczeniaczka i on zaczyna nas lizać, to ludzie często jakkolwiek na to reagują. Czy się śmieją, czy żartują, czy podnoszą głos, no bo to jest często ekscytujące dla ludzi. I ten szczeniak wychodzi z założenia, że okej, to moje lizanie działa i przynosi jakiś efekt. Niekoniecznie taki, jak pies by chciał, ale jakiś efekt to daje, więc zaczyna robić tego więcej i nawykowo później wpada w taki schemat, że trzeba tych ludzi lizać, na przykład ludzi obcych, jak przychodzą do domu, albo nawet opiekuna.
Powiedział pan o tym, że psy liżą, w ten sposób wywołują jakąś interakcję, ale czy te interakcje mają wpływ na jego emocje, na jego samopoczucie?
Oczywiście. Jeśli chodzi o lizanie samo w sobie, jako czynność, ona bardzo często ma dla psa taki efekt samoregulujący, czyli jeżeli pies jest napięty, sytuacja jest trudna, to lizanie jakichś różnych rzeczy, czy też człowieka w takiej sytuacji, może być samoregulujące, bo to jest zachowanie powtarzalne i takie rytmiczne, tak? Czyli pies na przykład siedzi przy kimś, zaczyna lizać tą osobę po rękach, więc powtarza tą czynność i może się w ten sposób regulować, ale też bardzo często może się zbyt nakręcić takim zachowaniem i potem ciężko jest mu przerwać. A jeśli chodzi o sam aspekt emocjonalny, to bardzo często to lizanie pojawia się w sytuacjach na przykład nadmiernego stresu.
I o tym stresie porozmawiamy za moment. Zostańcie Państwo z nami, bo już za chwilę właśnie sprawdzimy, kiedy ten mokry nos i język przestają być symbolem radości, a zaczynają być sygnałem stresu, lęku, a nawet bólu, z którym pies sobie nie radzi. Wracamy do rozmowy z behawiorystą Mateuszem Dańko. Przed momentem mówiliśmy o lizaniu jako formie komunikacji i budowania relacji. Teraz spójrzmy na sytuacje, w których to zachowanie może świadczyć o stresie. Na początek, czy takie powtarzalne, niekiedy natarczywe lizanie pomaga psu rozładować napięcie?
Jeśli chodzi o lizanie takie długotrwałe, to nawet stosujemy taką praktykę jako zaspokojenie psich potrzeb, gdzie dajemy psom rzeczy do lizania, na przykład maty takie silikonowe, które możemy wysmarować jedzeniem, i to serwując psu możemy pomóc mu w regulacji emocji, bo jest to naturalne zachowanie. Pojawia się ono też na przykład przy polowaniu u psich przodków, gdzie psy oblizują kości i strukturę kości po zjedzeniu ofiary. Więc takie zachowanie z nimi zostało i to jak najbardziej możemy praktykować, żeby psu pomóc wyregulować emocje tak naturalnie. Natomiast natarczywe lizanie innych rzeczy, czyli załóżmy powierzchni, czy własnego ciała chociażby, może świadczyć o dużym problemie behawioralnym lub zdrowotnym. Natomiast jeśli chodzi o te problemy behawioralne, to mamy takie zachowania jak na przykład wylizywanie ciała. O nadmiernym mówimy w momencie, kiedy najczęściej nie da się psu przerwać tego zachowania. Czyli jeżeli my próbujemy złapać jakiś kontakt z tym psem, a on nadal wylizuje swoje ciało lub zaczyna się uszkadzać w ten sposób, to będzie to świadczyć o bardzo dużym problemie i zachowaniu już wpadającym w jakąś kompulsję.
Zdarza się, że psy w takich trudnych sytuacjach, jak na przykład podczas burzy, czy kiedy zostają same w domu, zaczynają intensywnie wylizywać łapy. Skąd bierze się takie zachowanie?
Myślę, że to jest kwestia takiego, myślę, że porównałbym to do takiego ludzkiego natręctwa, coś jak obgryzanie paznokci, bo to już jest bardzo silne zachowanie, które też świadczy o tym, że ten pies nie zna innych sposobów na regulację. To się może pojawiać na przykład w sytuacji, kiedy pies załóżmy niszczył podczas zostawania samemu w domu i był za to załóżmy karany. To taki pies może przerzutowo zacząć uszkadzać sam siebie i takie przypadki się niestety zdarzają.
Chciałabym jeszcze dopytać o kontakt z obcymi osobami. Już po części pan o tym powiedział. Czy to lizanie zawsze oznacza pozytywne nastawienie? Czy może być właśnie tym sygnałem dystansu? Taką krótką podpowiedzią, odsuń się ode mnie.
Ja myślę, że najczęściej jest to jednak prośba o dystans. Bardzo rzadko w przypadku kontaktu z osobami obcymi lizanie będzie takim komunikatem pozytywnym, ponieważ no, pies, który nie ma problemu z danym człowiekiem, to pies, który będzie raczej swobodny, podejdzie, powącha, sprawdzi i sobie odejdzie. Natomiast pies, który nadmiernie wchodzi w interakcję z człowiekiem obcym, będzie to pies, który raczej z tą osobą ma problem. Nawet niekoniecznie taki, że ta osoba jej przeszkadza, tylko nawet pies może po prostu nie wiedzieć, co ma w tym momencie zrobić. I często takie lizanie pojawia się w momencie, kiedy człowiek wystawia dłoń w kierunku psa i chce go pogłaskać, co jest dla nas naturalnym przywitaniem się z psami. Natomiast z perspektywy psa, no takie dotykanie przez osobę obcą nie jest naturalne i często taki pies lizie po rękach, żeby tą rękę odsunąć, zatrzymać lub skontrolować sytuację, dać taki sygnał, że hej, zatrzymaj się, ja potrzebuję jeszcze czasu, żeby cię sprawdzić.
A jakie jeszcze inne sygnały? Zachowanie psa wskazuje na to, że ten pies jest zestresowany i nie czuje się komfortowo.
Tutaj jeśli chodzi o ogólnie psią komunikację, to zawsze warto patrzeć na całość psa i na kontekst zachowania. Myślę, że najbardziej mylącym dla ludzi komunikatem jest merdający ogon, który wszędzie pojawia się jako coś pozytywnego, a on tak na dobrą sprawę świadczy tylko o ekscytacji i to może być nadmierne pobudzenie ze strony psa. Więc na ogon z reguły patrzymy na sam koniec. Raczej w zachowaniu psa szukamy takiej właśnie swobody w poruszaniu się. Jeżeli ten pies jest napięty, bardzo energiczny i robi rzeczy nagle i szybko, wręcz chaotycznie, i do tego towarzyszy temu lizanie, to raczej mamy psa, który jest zestresowany.
I to nie będzie tak, że każdy szczeniak się tak zachowuje?
I to jest właśnie ciekawe, bo tak, bardzo często szczeniaki tak robią, co wcale nie świadczy o tym, że ten szczeniak jest pozytywnie nastawiony do człowieka.
Czyli to jest taki jeden sygnał, który już nam podpowiada, jestem zestresowany.
I bardzo często u szczeniąt tak jest, a niestety szczeniaki mają o tyle gorzej, że są śliczne i malutkie, więc ludzie chętniej wchodzą z nimi w interakcję, co później bardzo często prowadzi do tego, że osoby spacerujące z dorosłymi już psami chodzą od człowieka do człowieka po chodniku, bo ten pies nawykowo już zaczyna ciągnąć do ludzi i wchodzić w interakcję z większością osób. Dlatego ja na przykład u siebie przy szczeniakach stawiam bardzo duży nacisk na to, żeby uczyć jednak szczeniaki neutralności, to po pierwsze, a po drugie, żeby uczyć ludzi w otoczeniu szczeniaka, że nie wchodzi się w interakcję z obcymi psami i raczej staram się tak edukować ludzi, żeby nie było takiego społecznego przyzwolenia na to, że do obcego psa można sobie podejść i pogłaskać, bo ja mam na to ochotę.
I wreszcie, jak powinniśmy reagować, kiedy widzimy, że pies liżąc właśnie w taki sposób radzi sobie ze stresem?
Jeżeli mamy psa, który zaczyna wchodzić w jakąś interakcję i lizać bardzo intensywnie, dość trzeba to rozróżnić, czy to jest interakcja z obcym człowiekiem, czy interakcja z opiekunem, bo w przypadku obcej osoby pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to zatrzymać tego człowieka w tym, co robi, czyli po prostu zabronić komuś głaskania psa, poprosić, żeby się odsunął, żeby zabrał ręce i wtedy zająć się psem, zabierając go najczęściej z sytuacji. Natomiast w przypadku naszych psów raczej powinniśmy patrzeć, czy ten pies pobudza się nadmiernie, ale czy też kontroluje swoje emocje, czy ten pies jest w stanie zatrzymać się w tym zachowaniu i czy jak my damy mu chwilę spokoju, na przykład przestaniemy go głaskać, to czy on się wyluzuje i sobie na przykład zostanie przy nas, czy jednak nadal będzie intensywnie w tą interakcję z nami wchodził. Jeśli by tak było, no to wtedy my musimy też przerwać swoje zachowanie i dać temu psu trochę przestrzeni.
Powiedzieliśmy o tym, że lizanie może być nie tylko formą komunikacji, ale też sygnałem stresu i napięcia u psa. Za chwilę sprawdzimy, co jeszcze może się za tym zachowaniem kryć, tym razem od strony biologii. Mówi się, że język psa to dla niego małe laboratorium. Czy to prawda, że poprzez receptory na języku pies jest w stanie wyczuć zmiany w naszym nastroju, a nawet w poziomie hormonów czy cukru w naszym organizmie?
Można powiedzieć, że tak, ale nie tak jednoznacznie, bo u psa głównym aparatem węchowym nadal pozostaje węch i to jest najważniejsze. Oczywiście zbieranie zapachów gdzieś tam językiem towarzyszy temu, ponieważ powoduje wzrost ciśnienia w jamie ustnej, co przyspiesza oddychanie. Natomiast psy raczej odseparowały trochę to lizanie czy zbieranie zapachów śliną od węszenia i to węszenie nadal pozostaje głównym zmysłem. Na przykład u kotów jest inaczej. Koty jednak częściej wykorzystują język do zbierania zapachów.
Skoro pies zbiera dane, dlaczego z taką pasją bardzo często interesuje się naszą skórą tuż po treningu, czy szuka tam informacji o naszym zmęczeniu, albo być może miejsca, w którym byliśmy?
Ja myślę, że najważniejsze jest to, że my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile zapachów przenosimy na swoim ciele. Po treningu, no po pierwsze, nasza skóra jest słona, bo pocimy się, więc to jest dla psa samo w sobie atrakcyjne. Czyli na przykład zlizywanie bardzo często po prysznicu jakichś balsamów czy kremów do ciała przez szczeniaki najczęściej. To jest bardzo typowe zachowanie. Raz, że to jest ciekawość bardzo często, co masz na sobie, co to takiego, nie pachniesz na naturalnie, tak jak zawsze. No i bardzo często lizanie też ma taki kontekst, że pies usuwa pewne zapachy z ciała człowieka w ten sposób, ponieważ brakuje mu tam jego zapachu i to często nasz pies będzie robił. Ja na przykład pracując z psami, kiedy wracam do domu, jestem bardzo często mocno wylizywany. No i to Jager, mój psiak, robi najczęściej dlatego, żeby usunąć ten zapach.
Czasami takie spokojne lizanie dłoni nagle zmienia się w branie jej w zęby lub podgryzanie. Co w ten sposób chce nam przekazać pies właśnie takim zachowaniem? Już po części powiedzieliśmy trochę o tym, że są pewne rasy, które po prostu tak robią.
Tak, pewne rasy będą eskalować szybciej, natomiast ogólnie rzecz biorąc, gryzienie dłoni w momencie, kiedy pies, najczęściej zdarza się to w momencie, kiedy pies jest głaskany i jest to poprzedzone lizaniem, tak jak pani wspomniała, i to lizanie już powinno być dla nas sygnałem, że pies niekoniecznie chce tego dotyku, bo tak na dobrą sprawę pies, który jest głaskany i jest to dla niego komfortowe i on chce tego dotyku fizycznego, on nie będzie nas lizał po rękach. Albo zrobi to raz czy dwa, natomiast częściej będzie wystawiał części ciała, które chce mieć gdzieś tam podrapane bardziej albo coś w ten deseń. Natomiast w momencie, kiedy pies przechodzi do chwytania ręki zębami czy już podgryzania, to jest to informacja, że przegapiliśmy poprzednie sygnały i pies po prostu daje nam dobitniej znać, że hej, nie chcę już twojej ręki w okolicy swojego ciała.
A jeżeli ten problem lizania jest bardzo nasilony, na rynku mamy mnóstwo tak zwanych mat do lizania, które z reguły mają uspokoić psa. Czy to zawsze tak działa? Czy czasem u niektórych psów może to pogłębić, no nazwijmy to, fiksację na punkcie lizania?
Pogłębić to może fiksację raczej w sytuacjach problemów zdrowotnych, na przykład jakiegoś refluksu albo czegoś takiego. Natomiast w sytuacji, w której mamy psiaka, który nadmiernie potrzebuje gdzieś tego lizania i liże nam jakieś powierzchnie, czy wylizuje zabawki, to raczej zaspokojenie tej potrzeby poprzez odpowiednio dużo serwowania takich mat do lizania i taki czas odpowiedni to jest 30-60 minut dziennie, mniej więcej psom powinno takie lizanie powierzchni zajmować, to zaspokajając tą potrzebę raczej będziemy minimalizować lizanie rzeczy.
I na koniec tej części zapytam, kiedy pana zdaniem z problemem nadmiernego lizania powinniśmy się zgłosić do lekarza weterynarii, gdzie te już metody behawioralne nie przyniosą skutku, nie przyniosą rezultatu?
Takim sygnałem najczęstszym będzie to, że lizanie będzie pojawiało się po konkretnych czynnościach, na przykład po jedzeniu albo w kontakcie z, nie wiem, z jakimś alergenem, tak? To może być trawa czy cokolwiek w tym deseń, bo psy też takie alergie mogą mieć. I jeżeli będzie to lizanie właśnie takie, gdzie ciężko jest psu przerwać, lub jeśli będzie dochodzić do uszkodzenia ciała, czyli będą się pojawiać jakieś uszkodzenia skóry, czy już takie rany otwarte, bo to też się zdarza, to bardzo często to już będzie dla nas sygnałem, że trzeba się skonsultować z lekarzem weterynarii. Chociaż ja w mojej praktyce behawioralnej najczęściej tak czy siak, jeżeli zaczynam pracę behawioralną, to kieruję ludzi na podstawowe przynajmniej badania. I to jest ważny aspekt, żeby jednak dbać o to zdrowie psiaków i weryfikować rzeczy nie tylko jak coś się psu dzieje, ale również profilaktycznie.
I tym pytaniem zamykamy wątek behawioralny. Po przerwie spojrzymy na ten problem od strony zdrowia. Moim gościem już za moment będzie lekarz weterynarii Bożena Gutkowska. A panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
To jest audycja Na Cztery Łapy. Razem ze mną jest już lekarz weterynarii Bożena Gutkowska. Pani doktor, co o zdrowiu psa mówi jego język? Kiedy lizanie, na przykład łap, sierści czy konkretnych miejsc na ciele, powinno zaniepokoić właściciela?
Właściwie to powinno to zaniepokoić właściciela zawsze, dlatego że spokojne lizanie, tak jak pies myje sobie czasami mokrą łapkę, to jest normalne. Natomiast w momencie, kiedy my zauważamy, że pies liże i liże i liże i my to słyszymy, to już jest powód do niepokoju. Właściciel prawidłowo reagujący powinien miejsce lizane obejrzeć dokładnie. Jeśli tam nic się nie dzieje, to próbujemy psa uspokoić, ale obserwujemy go cały czas. Jeśli pies liże nadal, trzeba iść do gabinetu po prostu. Przyczyn lizania miejsc różnych na ciele zwierzęcia jest bardzo wiele. Może to być podrażnienie piaskiem czy solą zimą. Może być zadrapanie, które rozlizane będzie prowadziło do takiego powierzchownego, ropnego zapalenia skóry. My nazywamy to hotspotem. To w ciągu 12 godzin pies potrafi sobie wylizać dziurę o szerokości 6, 8, 10 cm i to wygląda przerażająco i dla właściciela, i dla lekarza w efekcie. Czasami pies zaczyna lizać pomalutku, spokojnie, ale liże cały czas łapkę. To może świadczyć też o rozroście, który jest gdzieś w głębi tego miejsca. Przyczyn tego lizania jest wiele, ale każde lizanie uporczywe i każde lizanie, prosto powiem, denerwujące nas, powinno nas skierować do gabinetu weterynaryjnego.
A jakie alergie i schorzenia skóry najczęściej prowokują psa do tego uporczywego lizania?
Są to najczęściej alergie kontaktowe, bo łapki, które dotykają jakiejś chemii, pies jak chce oczyścić, to sobie je liże, a może to być alergia na coś, po czym pies chodzi, albo na czym piesek śpi, albo czego piesek brzuszkiem dotyka. Więc to mogą być alergie pokarmowe, mogą być alergie kontaktowe, praktycznie każdy rodzaj alergii. Na przykład alergia pokarmowa może się objawiać zapaleniem ucha i pies wtedy sobie drapie ucho, wylizuje łapkę. I wszystko się robi takie rude. Tam się rozwijają grzyby. Grzyby też mogą być przyczyną malasezja, pachydermatis, czy zwykły drożdżak, candida, mogą być przyczyną wylizywania.
A takie nocne mlaskanie, czy chociażby lizanie dywanów, czy mogą być to objawy chociażby silnego refluksu lub nudności?
Nawet lekki refluks potrafi spowodować to, że piesek będzie ciamał. My to nazywamy takie nocne ciamanie. Czasami wylizuje dywan, czasami wylizuje podłogę. To też trzeba konsultować. Lekarz, który będzie badał pacjenta, ukierunkuje nas na leki, które można mu podawać. Czasami wystarczy podać później jedzenie, albo podać nieco wcześniej, żeby ten piesek nie miał zbyt długo pustego żołądka. Ale czasami lizanie na przykład podłogi może świadczyć o zapaleniu gardła.
A co na przykład z lizaniem tynku na ścianach lub właśnie ziemi? Czy to może być sygnał niedoborów jakichś minerałów?
Lizanie ziemi może świadczyć o tym, że pies ma nieżyt czy wrzody żołądka. U psa jest to dosyć szybki proces, powstawanie takich wrzodów, ze względu na to, że pH żołądka psa jest bardzo niskie. Jeśli on jeszcze do tego doda stres, bo takie schorzenia dotyczą tak u ludzi, jak i u zwierząt nerwowych, ze stresem, silnym stresem, to może to rzeczywiście doprowadzić do tego, że pies będzie zjadał piaseczek, ziemię. Natomiast lizanie ściany, tak się przyjęło mówić, że pies ma niedobory. Być może, że on sobie w takim swoim pierwotnym postępowaniu wylizuje coś, co ma wapń. Gdzieś w tynku jest wapń, no teraz nawet nie wiem, czy w tynku jest wapno, czy jakiś wapń, bo to jest wszystko bardzo nowoczesne, ale jeśli wylizuje ścianę, to mówi się, że trzeba mu uzupełnić witaminy. I czasami to całkowicie wystarcza.
A czy takie lizanie może mieć związek z problemem z zębami, czy to raczej nie należy tego wiązać?
To znaczy zawsze zęby w takich przypadkach należy obejrzeć, dlatego że takie ślinienie, mlaskanie i lizanie może świadczyć o schorzeniach przedsionka jamy ustnej, dziąseł, a to się łączy z kamieniem, z płytką nazębną. I to zawsze należy sprawdzić. Dlatego mówimy o tym, żeby nie lekceważyć tego problemu i zawsze trzeba wysłuchać właściciela, który mówi, no liże się, więc jeśli właściciel zauważa, że się liże i liże się mocno, to znaczy, że jest problem.
Tak jak Państwo słyszeli, należy bacznie obserwować swojego czworonoga i jeśli jakiś problem się pojawia, to najlepiej skonsultować to z behawiorystą i lekarzem weterynarii.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Na Cztery Łapy.
Dziś sprawdziliśmy, co kryje się za jednym z najczęstszych psich zachowań – lizaniem. Jak słyszeliśmy, może ono oznaczać radość i budowanie relacji, ale też stres, napięcia czasem może być sygnałem problemów zdrowotnych. Warto więc uważnie obserwować swoje zwierzęta, bo ich język naprawdę potrafi powiedzieć więcej niż się wydaje. Dziękuję Państwu za uwagę i wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Agata Jodłowska.
Na cztery łapy.